Otwórzcie wasze Biblię na pierwszy list do Koryntian, rozdział 14. Dzisiaj będziemy mieli trochę inny, jak to powiedzieć, format nabożeństwa, skoro tylko możemy być tutaj około 10-12 osób, to będziemy mieli na dwie zmiany, więc wy, którzy nas oglądacie, nie widzicie, ale jest tutaj kilka osób, a jak będzie przerwa, to będzie druga zmiana. Niestety niektórzy tutaj muszą opuścić. Ci, co z daleka przyjechali, mogą zostać, nie ma problemu. Do, powiedzmy, od 20 kilometrów, coś takiego, nie? Ale musicie dać jakieś potwierdzenie, zameldowanie, nie? I wtedy pozwolimy wam zostać. Ale w ten sposób prawie dwa razy więcej osób może uczestniczyć w nabożeństwie, bo przynajmniej dla mnie to jest bardzo smutne, że nie wszyscy mogą być co niedzielę. Oczywiście, czy to jest przywilej czy obowiązek, ja, czy szczerze, ja mogę być tutaj prawie w każdą niedzielę, bo dla mnie to jest bardzo ciężko nie być. Więc druga część rozpocznie się około 11:30, żeby dać czas, żeby obecni mogą opuścić, a tamci mogli wejść, żeby nie było takiego zamieszania. Jak ktoś przyjdzie wcześniej, to może wejść tam do kuchni i czekać, albo na korytarzu czekać. Słucham?
I przewietrzyć salę.
Tak, żeby przewietrzyć salę, no dokładnie. Bracze, jesteś na czas dzisiaj, jestem pod wrażeniem. Cuda się zdarzają. Nie mówiłem Zbyszkowi, że jeśli on będzie późno, to i tak musi opuścić o 11, więc miał motywację, żeby być na czas. Chwała Bogu. Dobra, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Będziemy czytać od... czytajmy od pierwszego wersetu do szóstego na zmianę, dobra? Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować.
Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice.
Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia.
Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje Kościół.
A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami, chyba że tłumaczy, aby Kościół był zbudowany.
Teraz więc, bracia, gdybym przyszedł do was, mówiąc obcymi językami, jaki pożytek mielibyście ze mnie, jeśli bym nie mówił do was albo przez objawienie, albo przez wiedzę, albo przez proroctwo, albo przez naukę.
Dziękuję bardzo, możecie usiąść. Wiadomo, że to jest temat kontrowersyjny. I skoro bardzo rzadko o tym mówimy, ja zamierzam, o ile można, to w moich siłach, jak tylko się da, tłumaczyć, jak najlepiej mogę, dlaczego nasz Kościół, my mamy taki pogląd, jaki mamy na temat daru języków. Mówiłem już dwa razy o tym. Między innymi widzieliśmy, że ten dar języków biblijny to był prawdziwy język. To nie był bełkot. Mówili w języku, który, powiedzmy tak, że pierwszy raz, jak się wydarzyło, to był język, którego niekoniecznie nie znali ci, co mówili, ale ci, co słuchali, rozumieli. jakby ktoś do nas przyjechał z mojego kraju, ze Stanów, nie znając polskiego i tu wstał i mówił wam po polsku perfekt. To byłby dar, to byłby cud, nie? Coś takiego było. Też widzieliśmy, że prorokowanie, przynajmniej w obecnym czasie, to jest mówienie, jak mówi werset trzeci, ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Prorokowanie to jest mówienie Słowa Bożego właśnie w tym celu, aby zbudować, zachęcić i pocieszać. I tydzień temu pokazałem wam, dlaczego uważamy, że Pismo Święte jest ostatecznym autorytetem, wystarczającym i nie ma już żadnych potrzeb na dodatkowe proroctwa. Oznacza to, że kiedy ktoś głosi Słowo Boże zgodnie z tym, co jest, zgodnie z kontekstem, z właściwą interpretacją, on prorokuje. I to jest o wiele bardziej nawet budujące, niż jak ktoś powie, no za rok dostaniesz nową pracę. Już widzieliśmy, że najczęściej te proroctwa są niespełnione i to już oznacza, że taki prorok odpada według tego, co czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa. Też mówiłem wam, że jest takie błędne założenie, że mówienie językami to jest mówienie w języku, którego nie rozumie ani słuchać, ani ten, kto mówi, ani mówiący. To też jest nieprawdą, bo i to dzisiaj zamierzam pokazać nawet bardziej, bo jest tak drugie podobne założenie błędne, to, że istnieje tak zwany język modlitewny, który jest nieznany przez mówcę ani przez słuchacza, tylko tak zwany bełkot. Może nie zawsze brzmi jak, tak strasznie jak jakiś tam bełkot, ale jeżeli ktoś mówi abrakarabra, halabarabra, to może on uważa, że on się modli, ale nie mogę znaleźć w Biblii takiego rodzaju modlitwy, że ten, kto się modli, nie wie, co mówi. Ale takie jest założenie wielu, nawet ci, którzy rozumieją, że wiadomo, że jeżeli słuchacze nie rozumieją to, co mówię, nie mam mówić. Więc niektórzy mówią tak, ja modlę się u siebie w pokoju, gdzie nikogo nie ma, ja się modlę w duchu. Tak mówią. I jeśli pytasz o to się modlą, oni powiedzą, ja nie wiem, bo ja nie rozumiem. Ja tak się modlę w duchu. I mam nadzieję, że pokażę dzisiaj wam, że coś jest nie tak z takim twierdzeniem. A więc tak, już widzieliśmy, ale powtórzę czwarty werset. To mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje Kościół. Czyli po pierwsze, jeśli nie rozumiem tego, co mówię, to mnie nie buduje. Być może czuję się wyjątkowy, bo ja mówię coś, czego nikt nie rozumie, ani ja, ani wy, ale to jest chyba błędny sposób uważania się za wyjątkowego, prawda? Jeśli nikt mnie nie rozumie i ja też nie rozumiem, jak mogę czuć się budowany przez to? To nie buduje ani mnie, ale tutaj Paweł pisze, że kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie. Mówiąc krótko, i Bóg jest moim świadkiem, że ja nie mam daru języków. I nie chwalę się tym, że ja mówię, mniej więcej mogę mówić w trzech językach. czasami żartuję i mówię, że ja jestem analfabetą w trzech językach, bo tyle błędów popełniam i czasami brak mi słów w każdym i nie chwalę się tym, że ja mam dar języków. Ale ja mógłbym dzisiaj mówić do was po hiszpańsku i 25 lat temu, kiedy przyjechałem do Polski, uwierzcie mi, mówiłem po hiszpańsku o wiele lepiej niż dzisiaj, bo rzadko mówię. Ale wtedy mogłem mówić biegle do was po hiszpańsku, ale to nie byłoby dla was budujące. Dla mnie jak najbardziej. I uwierzcie mi, ja miałem wiele razy pragnienie stać na ulicy w Warszawie i głosić po hiszpańsku, bo mogłem mówić wszystko, co chciałem. A po polsku to kiepsko na początku. Ale to byłoby dla mnie budujące. Dla was nie bardzo. To mój obcym językiem buduje samego siebie. Czyli w tym kontekście, kiedy mówili językami, mówili w języku, który oni rozumieli, ale słuchacze nie rozumieli, przynajmniej nie wszyscy. Idziemy dalej. Piąty werset. A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami, chyba że tłumaczy, aby Kościół był zbudowany. A więc na samym początku mamy takie jakby trochę dziwne pragnienie Pawła. Mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. I więc niektórzy powiedzieliby, no widzisz, Paweł chciał, żeby wszyscy mówili językami. Dobra, ale pamiętajmy, o jakich językach on myśli. On nie mówi, chciałbym, żeby wszyscy, żebyście wszyscy bełkotowali. Żebyście wszyscy tutaj się zebrali i mówili każdy takim bełkotem, że to jest nie tylko chaos, ale nawet gdyby ktoś miał zdolność słuchania każdego człowieka indywidualnie, to i tak nic nie zrozumie, bo to jest bełkot. On nie mówi o tym. Oczywiście, mi się wydaje, że byłoby fajnie, gdybyśmy wszyscy mogli mówić i po hiszpańsku, i po angielsku, bo mamy dużo gości z Ukrainy, po rosyjsku, po ukraińsku i wtedy to nie byłoby potrzeba, żeby był jakiś tłumacz, albo żeby były takie nieporozumienia. Okej, ale potem mówi, bardziej jednak, abyście prorokowali. A dlaczego, mówi Paweł, że on bardziej pragnie, żeby prorokowali, a nie mówili językami? Bo kiedy ktoś prorokuje, wszyscy rozumiemy. Dlatego to jest lepszy dar niż mówi językami. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami. Chyba że tłumaczy, aby Kościół był zbudowany. Jedyny sposób, kiedy mówienie obcymi językami jest przynajmniej na równi z prorokowaniem, to jeśli ktoś tłumaczy. To jest jasne. Jeśli nie ma tłumacza, dar mówienia obcym językiem jest do niczego. Ja mogę mówić u siebie, ja mogę modlić się u siebie po hiszpańsku, ale tutaj nie ma sensu, jeśli nikt nie będzie tłumaczyć. Moja żona zawsze mówi do tych ludzi, którzy tak uważają, że ona by się bała mówić takimi słowami, których nie rozumie. Że skąd wiem, że nie bluźnię? Skąd wiem, że nie mówi coś dobrego o szatanie? Nie wiem. Nie ma nie ma granicy tego, co można mówić, jeśli nie rozumiemy, że można kogoś obrazić, można Boga obrazić, można mówić głupoty. To jest jasne z tego fragmentu, że jeśli nie ma tłumacza, to nie ma sensu, bo Kościół wtedy nie jest zbudowany. I wiem, że wiele razy tutaj mamy do czynienia ze sensacją, że dla wielu ludzi samo to, że ktoś krzyczy i nikt go nie rozumie, że to jest jakaś sensacja. Skąd ma taki dar? Nie wiem. Nie wiem, czy on ćwiczy w domu, czy on słucha muzyki na odwrót i powtarza to. Nie wiem, co robi, ale to może być dla kogoś sensacją, a to nie jest budujące. Nie ma dla mnie żadnej korzyści, jeśli nie rozumiem. Zresztą często mamy gości w naszym kościele spoza Polski. Na przykład już mieliśmy kilka razy kaznodziei, którzy tylko mówili po angielsku. I uwierzcie mi, teraz jest trochę lepiej, ale 25 lat temu to mało osób w Polsce mogło rozumieć całe kazanie po angielsku. I nie byłoby sensu, żeby nie było tłumacza, prawda? I wiedzieliśmy, że jeśli on będzie mówił po angielsku, to ktoś musi tłumaczyć. Czasami mamy gości, którzy przychodzą tylko, aby słuchać. I też polskiego nie rozumieją. Co my mówimy do nich? Usiądź tutaj spokojnie. Będzie budujące, uwierz mi, zrozumiesz coś tam i będę... Nie, zawsze staramy się znaleźć kogoś, kto może tłumaczyć. Bo ta osoba może się czuć fajnie, bo lubi dźwięk pieśni, może nawet zna kilka pieśni we swoim języku i to jest, może być trochę budujące, ale on tłumaczy sobie we swoim głowie. Ale jak ktoś staje i zaczyna głosić, to jest mało korzyści bez tłumacza. To rozumiemy, każdy to może rozumieć. Ja znam misjonarzy, którzy mieszkają w obcym kraju, twierdzą, że mają dar języków, ale oni muszą się uczyć języka tego narodu. Dobra, ja nie krytykuję ich za to, bo ich dar, który podobno mają, to jest dar mówienia w języku, którego nikt nie rozumie, więc oni chyba chcieliby prosić Boga o dar mówienia po hiszpańsku czy po polsku i nie ma tego, więc muszę się uczyć. I niestety wiele razy, no inaczej, ja znam takich, którzy nawet nie uczą się tego języka. Tylko przez cały ich pobyt w tym kraju, czy 5 lat, czy 10 lat, czy do końca, niektórzy nigdy nie uczą się języka tego kraju. Oni zawsze przez tłumacza głoszą. Czy to jest brak zdolności? I jeszcze raz, nie krytykuję ich za to. Wiem, że czasami dla niektórych obcy język jest ciężki. Ja rozumiem to. Ale jakoś coś tu nie gra, jeśli uważam, że istnieje dar języków, że ja mam dar języków, a nie mogę mówić w języku tego danego kraju, gdzie ja mieszkam. Mi się wydaje, że w ich mniemaniu przynajmniej to byłby sens tego, żebym mógł głosić innym ludziom w ich języku. Jakoś nie pasuje mi ani logicznie, ani do kontekstu, żebym ja był w innym kraju, gdzie nie znam języka, a proszę Boga o dar języków, a ja będę mówić bełkot zamiast językiem tego narodu. To nie będzie budujące. Dobra, to jest 5 werset. Teraz 6 werset. Teraz więc bracia, Gdybym przyszedł do was, mówiąc obcymi językami, jaki pożytek mielibyście ze mnie, jeśli bym nie mówił do was albo przez objawienie, albo przez wiedzę, albo przez proroctwo, albo przez naukę? Wiem, że być może powtarzam niepotrzebnie to samo kilka razy, ale jak mówiłem, nie chcę o tym mówić co 3 miesiące i wiem, że często mamy do czynienia z ludźmi, którzy mówią nam, że ten dar istnieje i dlaczego my nie mówimy językami, dlaczego mamy taki pogląd, więc chcę wam powiedzieć jak najlepiej jak mogę. Tutaj mówi, jaki pożytek mielibyście ze mnie, gdybym do was mówił Ishten Aldion Meg. Czy to jest dla was budujące? Chyba boicie się powiedzieć amen, prawda? Może mówicie, Józef jest najlepszą kaznodzieją, nie wiem. Nie. Węgier chyba zrozumiałby, chociaż mój akcent może być taki niedokładnie, ale po węgiersku jest, niech Bóg cię błogosławi. Chyba, o je pamiętam. Ale wiecie, to nie jest dla was budujące, chyba że mówię wam, tutaj mój Paweł mówi przez objawienie, wiedzę, proroctwo albo naukę. Ale pytanie, skąd będziecie wiedzieli, jeżeli ja będę mówić wam w obcym języku, skąd będziecie wiedzieli, że ja mówię wam przez objawienie, albo przez naukę, albo przez proroctwo, albo przez, co było jeszcze? Wiedzę. Jeśli nie rozumiecie mnie, nie macie pojęcia, czy to jest proroctwo, objawienie, wiedza, nauka. Skąd zrozumiecie? Jeśli ktoś będzie tłumaczył i wtedy będziecie wiedzieli i wtedy będzie to dla was korzystne, będziecie mieli korzyść. Ale jeśli ja mówię abrahadabra, halamaszandaj, antajme bautaj, możecie powiedzieć, no Józef, zabawnie brzmi, ale czy to jest nauka, czy to jest upomnienie, czy to jest Ewangelia? Co to znaczy? To nie znaczy nic. Tylko ostatnie słowa, czyli rozwiąż mój krawat. I tyle. Ma mój ten, co to ty masz zawsze? Muchę, tak. Rozwiązaj muszkę. A reszta to nic. To nie było dla was budujące, bo nie zrozumieliście. Ja też nie zrozumiałem większości tego. Czyli Paweł mówi, jeśli nie mówię was coś sensownego, nie macie korzyści. Jeszcze raz. Jak to będzie sensowne? Tylko jeśli rozumiecie. Bełkot to nie jest sensowny, nie jest budujące, więc nie jest korzystny. Dobra, 7 werset. Przecież nawet przedmioty martwe, które wydają dźwięki jak flet, dzisiaj był flet, albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, jak można byłoby rozpoznać, co się gra na flecie, a co na cytrze? Większość z nas, chociaż niekoniecznie mamy talentu muzykalnego, czyli nie gramy wszyscy na instrumentach, ale większość z nas potrafi rozróżnić ładną muzykę od hałasu. Nie? Dasz postawić dziecko przy tym keyboardzie i zacznij uderzy w te klawisze, powie, daj spokój, daj spokój. Ale usiądzie Kaleb, usiądzie Tymon i powie, o, graj cały dzień. To jest pięknie. Czemu? Bo nawet nuty mają jakiś sens, kiedy są ułożone w taki sposób, a nie inny. I tak samo ze słowami. Werset 8. A gdyby trąba wydawała niewyraźny głos, kto by się przygotowywał do bitwy? Może nie widzimy to na co dzień, ale jeśli oglądasz jakiś film, jakiś western, to wiesz jak to jest, nie? Dźwięk trąby różni się tym, że jest jeden dźwięk, żeby atakować, jest inny dźwięk, żeby wycofać się i są różne dźwięki. A jeśli żołnierze nie wiedzą, co jest grane dosłownie, to jak mogą wiedzieć, czy mają atakować, czy wycofać się, czy stać? Musi być jakiś sens, musi być jakiś dźwięk, który oni rozumieją. Dziewiąty werset. Tak i wy, jeśli nie wypowiecie językiem zrozumiałych słów, jakże ktoś zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem będzie mówić. Jeśli wy nie rozumiecie ani słowa z tego, co ja mówię, jeśli kiedyś byliście w innym kraju, gdzie tego języka nie zrozumieliście, wiecie, o co mi chodzi. Debbie i ja byliśmy w kilku miejscach, byliśmy właśnie w Węgrzech kiedyś i oprócz tego, że nauczyłem się na pamięć Ishten Aldion Meg, nic więcej nie wiem i nic nie rozumiem z język w ogóle z kosmosu, moim zdaniem. Nie można na to, wiesz, ja mogę słuchać włoski i mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Francuski troszeczkę, nie? Teraz polski, teraz rosyjski, ale węgierski? To jest z kosmosu, moim zdaniem. I siedzisz tam na nabożeństwie i czytają Biblię, głoszą, nic. Nic nie dociera, nic. Jedynie pomaga to, że znamy tekst i możemy czytać ten werset i zgadywać, przypuszczać, że coś takiego mówią, ale do końca dużo się traci, nie? Ktoś się śmieje, mówię, czemu się śmieją? Nie mam pojęcia. Do dzisiaj tak jest, nawet tutaj dla mnie. Wy się śmiejecie, z czego? Mówię, nie wiem. I chyba widać po mojej twarzy. Chyba już nie zrozumiał. I muszę mi tłumaczyć. A ja znam polski mniej więcej. I wiele rzeczy tracę. A co dopiero, jeśli to jest bełkot, gdzie nie ma ani jednego słowa zrozumiałe. To będzie jakby mówił na wiatr. Bez żadnej korzyści. I mówię wam nie dlatego, że jesteście przekonani przez nich, ale żebyście mieli kolejne argumenty, żeby powiedzieć, coś jest nie tak. Po co bym szedł na nabożeństwo, gdzie ja rozumiem trzy języki, aby słuchać bełkot, którego nie rozumiem? To nie ma sensu, ale wielu ludzi woli słuchać pół godziny mówienia bełkotem, niż 5 minut w swoim języku. To jest dla mnie dziwne. To nie ma żadnej korzyści. Jakby na wiatr mówi. Chociaż czasami mówi, o to było fajnie, mówię językami, wiesz, ale co mówię? Nie wiem, ale to było fajnie. Nie do końca. Może on bluźnił, nie wiem. Werset 10. Na świecie jest zapewne mnóstwo różnych głosów i żaden z nich nie jest bez znaczenia. Jest dużo głosów, dużo instrumentów, dużo dźwięków i Pan Bóg tak nas stworzył, że mamy taki słuch, że potrafimy słuchać nawet jakiegoś nagrania dźwięków i odróżnić jednego od drugiego. To był młotek, a to był, nie wiem, drzwi zatrzaśnięte i tak dalej, okno zamyka. Rozumiemy, to są różne dźwięki. Jeśli nie rozumiemy, co to za dźwięk, to jesteśmy bez wiedzy. Jesteśmy po prostu głupi. No nie wiem. Nie wiem, czy ktoś wszedł do domu, nie wiem, czy ktoś przewrócił się, nie wiem, czy ktoś woła do obiadu. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Więc jeszcze raz, Paweł mówi, nie ma sensu. Werset 12. Tak i wy, a nie, 11. 11. Jeśli więc nie będę rozumiał znaczenia głosu, będę cudzoziemcem dla tego, kto mówi, a ten, kto mówi, będzie cudzoziemcem dla mnie. I wy świetnie to rozumiecie. Bo czasami, nawet teraz, po 26 latach, mówię coś i mówicie, to jest cudzoziemiec. Nie wiem, co on chce powiedzieć, a to nie jest po polsku. Na pewno on ma fajny pomysł, ale zabrakło czegoś. Jeżeli nie rozumiecie, jestem dla was cudzoziemcem, którego nie możecie rozumieć. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w to, jeszcze raz, co buduje Kościół. Oczywiście jest wiele darów. I są różne dary. I nie każdy ma ten sam dar. Rozumiemy to. Ale jest jeden jakby warunek. Każdy dar musi być dla zbudowania Kościoła. Jeśli nie buduje, to nie jest korzystne. I po co? Prawdopodobnie to jest zmyślony dar, bo Biblia mówi o tym też w Księdze Przysłów, że ktoś ma zmyślony dar. Nie mu się wydaje, że on ma dar, ale nikogo nie buduje, to chyba nie ma daru. On ma hałas, on może jest pod wrażeniem samego siebie, ale on nie buduje, to on nie ma daru. Stać się obfitować w to, co buduje Kościół. I to jest dobra rada dla wszystkich cały czas. Starajcie się obfitować w to, co buduje Kościół. Teraz tak. Werset. O, ja mam dla was jeszcze jeden fragment. Księga Rodzaju, 11 rozdział. Księga Rodzaju, 11 rozdział. Nie wiem, czy pamiętacie, czy o tym wiecie, ale podczas II wojny światowej wojsko amerykańskie padł na pomysł, żeby rekrutować Indian z plemienia Navajo. Navajo? I ci Indianie byli w wojsku w Japonii, żeby mogli przekazywać wszelką informację we swoim języku, a Japończycy nie mogli rozumieć. To ma sens, prawda? Czyli mówienie w języku, którego ktoś nie rozumie, to jest tylko korzystne wtedy, kiedy nie chce, żeby zrozumiał. Jeśli chce, żeby zrozumiał, to musi mówić w jego języku, które on rozumie. Mówienie takim językiem jakby kodowanym, to właśnie jest po to, żeby ukrywać przed nim to, co chcesz powiedzieć. I teraz Księga Rodzaju, 11 rozdział. O ile czytaliście już Księgę Rodzaju, to wiecie, że człowiek miał pomysł, żeby zbudować wieżę i nie rozpowszechniać się po całej ziemi i zrobić sobie imię i moim zdaniem, żeby już nie musieli ufać Bogu, tylko sobie stworzyć swoje królestwo bez Boga i tak dalej, może nawet swoją religię. Czytajmy od wersetu 6. od 5. A Pan stąpił, aby zobaczyć miasto i wieże, które synowie ludzcy budowali. I Pan powiedział, oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a jest to dopiero początek ich dzieła. Teraz nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić. Stąpmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie zrozumiał języka drugiego. I tak Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam Pan pomieszał język całej ziemi i stamtąd Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Bóg jest tak mądry i tak potężny. Powiedział, ci ludzie zostaną w tym miejscu, nie będą się ruszyć, chyba że nie będą mogli rozumieć jeden drugiego. I pomieszał ich języki, żeby był totalny chaos i musieli się rozproszyć. Każdy musiał znaleźć kogoś, kto mógł go rozumieć, kogoś, kogo mógł rozumieć. O! Wreszcie, gadasz po mojemu, dobra, chodź ze mną, nie? Szukamy kogoś innego. I tak, w ten sposób Bóg rozproszył wszystkich, tak zgodnie z nakazem, co dał wcześniej, ale właśnie to, że mówili różnymi językami, to była taka bariera, że już nie mogli być razem. Nic dziwnego. Wiele razy ludzie wyjeżdżają z swojego kraju, z Polski na przykład, do Anglii, do Włoch, do innych krajów i niektórzy, czy brak zdolności, czy po prostu brak czasu, czy lenistwo, nie nauczą się języka i czasami niektórzy mówią, wiesz co, ja mam dosyć. Ja tutaj nie mam przyjaciół. Bo nie mówię tak dobrze, nie rozumiemy o co chodzi i wracają do kraju swojego, bo tęsknią za normalnym życiem, gdzie mogą komunikować normalnie. To rozumiemy, a więc czemu Bóg chciałby zbudować Kościół takim bełkotem, którego nikt nie rozumie? To nie jest logiczne i to nie jest zgodne z tym, co tutaj czytamy. Wracamy do naszego tekstu, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, jeszcze mam parę minut. Jedną jeszcze bardzo ważną myśl, czasami mam taką fajną myśl, zdarza się, rzadko, ale staram się raz dziennie mieć jakąś fajną myśl. Dobra, to będzie werset 13. Dlatego ten, kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. Mówiłem wam, że 25 lat temu mówiłem po hiszpańsku o wiele lepiej niż po polsku. Chyba jeszcze mogę mówić po hiszpańsku lepiej, nie wiem, ale gdybym nawet wtedy mówił w kościele po hiszpańsku, co z tego? Co z tego, jeśli nie mogę wam tłumaczyć tego, co ja mówię? I nie ma innego tłumacza. Ja jestem zbudowany, ja jestem zachęcony, ale wy nie. I dlatego mówi, jeśli ktoś będzie mówił obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. Czyli są sytuacje, kiedy ten, kto mówi obcym językiem, może tłumaczyć. Czasami to jest mylące. Nie wiem, czy wy byliście, czy ktoś z was był kiedyś, kiedy przyjechał do nas brat José Hernández z Meksyku i głosił przez kilka dni u nas i głosił po hiszpańsku. Nie było innego tłumacza, więc ja byłem wybrany jako tłumacz hiszpańskiego na polski. Uwierz mi, to nie jest łatwo. Nie raz, ale uwierz mi, czasami tłumaczyłem doskonale z hiszpańskiego na hiszpański. Poważnie, On mówił po hiszpańsku, ja słuchałem wszystkiego, dobra, wszystko zrozumiałem i zacząłem mówić. El hermano dice que i mówiłem to samo, co on mówił. Nawet nie wiedzą, nieświadomie. Ale wiesz, patrzę na wszystkich i siedzą. Czy mnie rozumiecie mnie? Mówi, ja rozumiem siebie, o co chodzi? Nie. Nie kapujemy, o co chodzi? A i wtedy mówili mi, ty mówisz po hiszpańsku. Okej, okay, więc... Ale czasami ten, kto mówi, może tłumaczyć na ten język, który jest obecny. Niekoniecznie, tak jak Jose, on nie mógł tłumaczyć na polski. Ale niektórzy, na przykład Jan, też był Juan Castillo. Pamiętacie Juan Castillo? On przyjechał, on mógł głosić tutaj po angielsku i tłumaczyć na hiszpański albo odwrotnie. Więc jak ktoś mówi językami, to jeśli on może tłumaczyć na ten język obecny, to nie tłumaczy, inaczej to nie będzie korzystne. 14 werset. To jest bardzo ważny werset. Jeśli bowiem modlę się obcym językiem, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści. A teraz słuchajcie uważnie, bo to jest, można wpaść w taką pułapkę. Niektórzy mówią, widzisz, ja modlę się językami, mój duch się modli, ale nie wiem, co mówię. Ja mówię, i według nich to jest modlenie się w duchu. Ale czy zauważyliście, że on powiedział tutaj, mój duch się modli. On nie mówi, Duch Święty modli się przeze mnie. On mówi, mój duch się modli. Czy wiesz, że kiedy ty mówisz, kiedy ty modlisz się w twoim języku polskim, że twój duch się modli? Czytaliśmy to chyba 2 tygodnie temu. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział. 2:11. Bo kto z ludzi wie, co jest człowieku, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Czyli twój duch wie, co jest w tobie. I kiedy ty modlisz się, twój duch się modli. Ty wiesz, co mówisz. Ty mówisz w języku, który rozumiesz. Paweł mówi, mój duch się modli. On nie powiedział, Duch Święty się modli. I teraz otwórzcie Rzymian 8 rozdział. Rzymian 8 rozdział. Kolejny błędny argument albo założenie. Rzymian 8:26. Podobnie i duch. Jaki duch? Duch Święty. Duch z dużej litery. Dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba. Ale sam Duch Święty, z dużej litery, stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I niektórzy mówią, no widzisz, ja modlę się, Duch Święty się modli za mnie. Nie. Bo Duch Święty się modli w niewysłowionych westchnieniach. Niewysłowionych. Kiedy Duch Święty mówi za ciebie, ty nie słuchasz tego. Ty nie wiesz, co mówisz, że ty tylko masz próbę, masz trudny okres, masz problemy, padniesz na kolana i mówisz, Panie Boże, nie wiem, co że mówię, ale tam czekasz i na kolanach jesteś przez 30 minut i czasami nie masz słów. Duch Święty stawia się za tobą i nie słuchasz tego. Ale Duch Święty jako pocieszyciel stawia się. Ale to, co teraz w naszym tekście, Koryntian 14 rozdział, to nie jest to samo. Bo Paweł mówi 14:14. Jeśli bowiem się modlę się obcym językiem, mój duch się modli. Ja jestem zbudowany, ja rozumiem, ale mój rozum nie odnosi korzyści. Słuchajcie, jeśli ja będę się mówić dzisiaj przed wami po hiszpańsku, chyba tylko moja żona mnie zrozumie. Mój rozum w tym języku nie odnosi żadnej korzyści. Dla was to nie jest budujące. Ja jestem zbudowany, to wiemy. To wiemy, że jeżeli ja rozumiem, jestem zbudowany. I że kiedy ja się modlę, modlę się w duchu. Ale jeżeli wy nie rozumiecie tego, nie ma korzyści. A więc, 15 werset. Cóż więc? Będę się modlił duchem, będę się też modlił i rozumem. Bo kiedy ja modlę się w obcym języku, czego nie rozumiecie, modlę się duchem, ale nie rozumem, bo wy nie rozumiecie tego. Ale kiedy ja się modlę po polsku, ogólnie rozumiecie. Jest dla was korzystne. Mogę się modlić duchem bez rozumu, to znaczy w języku, którego wy nie rozumiecie, albo mogę się modlić duchem i rozumem, i wtedy i ja rozumiem, i wy rozumiecie. Inaczej teraz 16. Jeśli bowiem będziesz błogosławił duchem, pytanie, skąd wiesz, kiedy modli się, skąd wiesz, że błogosławisz duchem? Jeśli modli się tak, Panie Boże, habarakarabra, hilarela, ramaszendaj, antemabutaj, czy błogosławiasz? Skąd wiesz, czy błogosławiasz? Chyba, że rozumiesz. Więc mówi, jeśli będziesz błogosławił duchem, czyli twój duch się modli w tobie, ty rozumiesz i błogosławiasz, jakże ktoś spośród nieuczonych na twoje dziękczynienie odpowie amen. Jeszcze raz, skąd wiesz, że dziękujesz? Jeśli nie rozumiesz, skąd wiesz? Jakże ktoś odpowie amen, skoro nie rozumie? To będzie dla ciebie budujące, a dla niego wcale nie, bo on tego nie zrozumie. Czyli trzeba zrozumieć, że kiedy Paweł mówi, mój duch się modli, on ma na myśli, ja wiem, co mówię, ale wy nie, jeśli mówię w obcym języku. Ale ja mogę modlić się w języku, który ja rozumiem i który wy rozumiecie i wtedy wszyscy mamy korzyść. 17 werset. Ty wprawdzie dobrze dziękujesz. Skąd wiesz, że dobrze dziękujesz, jeśli mówisz bełkotem? Skąd wiesz? Nie masz pojęcia, czy dobrze dziękujesz, czy nie. Masz nadzieję, ale ja osobiście nie zaryzykowałbym mówić jakimś bełkotem z taką nadzieją, na pewno Bóg jest ze mną dzisiaj i nie pozwoli mi mówić głupoty. Ja wolę mówić słowa, które rozumiem. I wtedy wiem, że dobrze dziękuję. Kończę tym. Nie ma naszego brata Michała Rigza, ale to jest stara historia, którą dużo często powtarzaliśmy. Michał przyjechał do nas do Meksyku, zanim przyjechał na stałe. Ja już mieszkałem z Debbie, jeszcze inni bracia mieszkaliśmy w Meksyku i już mówiliśmy biegle po hiszpańsku. Michał nie mógł nawet powiedzieć taco. Nie znał niczego. On był takim, wiesz, nieuczony. On z północy Stanów. Nawet nie lubił jedzenia meksykańskiego. Nic nie mówił po hiszpańsku. Pojechaliśmy na wsi. żeby na wieś, żeby głosić Ewangelię w jednym miejscu. I tam byli wierzący, ugościli nas, przygotowali nam pyszną kolację, czyli tortille i fasole. Nic więcej. Michał, co? Czarne fasole, tak, czarne i bez soli, tak. I Michał nie lubił fasoli wtedy. Jak dali nam wszystkim te talerze i fasole i nic więcej, Michał mówi, ja nie mogę jeść fasoli. Mówiliśmy, Michale, to są ludzie bardzo biedni, daj nam wszystko, co mają, to nie ma opcji, musisz to zjeść. Ja inaczej obrażysz tych ludzi. Nie, ja nie mogę tego jeść. Znaczy, Michał, nie, to jest jaka pusta dla niego. Nie, nie, nie. Michał, nie masz opcji, musisz to zjeść. Dobra. Zaczął, nie wiem jak to zrobię, ale zjadł wszystko. Potem mówi, słuchajcie, ja chcę dziękować. Jak się mówi, dziękuję bardzo. Mówi się tak, mas frijoles por favor. A Michał, to ty, proszę, on woła, mas frijoles por favor. A ta pani, poszedł do kuchni? A Michał, o co chodzi? No nie wiem, przyniosła kolejny talerz. Co mówiłem? Mówiłeś, poproszę więcej fasoli. No nie, ja nie mogę. Musisz po ich obrazić, jeżeli nie zjesz tego. Lekcja jest taka. Nie mów tego, czego nie rozumiesz. Może być gorzej niż tylko jeść fasolę. Kto chce mówić to, czego nie rozumie? Jak? Nie tylko to jest bardzo ryzykowne, ale to nie buduje. Nie buduje nikogo, kto tego nie rozumie. Ani ciebie, ani innych. Ale czas już się skończył. Mam nadzieję, że to pomogło wam troszeczkę za tydzień. Będziemy kontynuować. Pomódlmy się i będzie krótka przerwa.